Iza Serafin, dzień dobry. Kiedyś piłem tylko w weekendy, teraz zdarza mi się to niemal każdego dnia. Takie wyznania niestety słyszy się teraz coraz częściej. W czasie pandemii wiele osób sięga po alkohol częściej niż wcześniej. I potwierdzają to badania. Prawie 73% ankietowanych deklaruje, że pije w czasie pandemii i nie wodę mineralną. W ostatnim roku wydaliśmy na alkohol 39 miliardów złotych. To po odliczeniu dzieci gdzieś tak 1250 zł na głowę. Dlaczego teraz pijemy więcej alkoholu? Czy to jest groźne? Czy tak po prostu możemy, jak pandemia się skończy, przestać i już będzie po problemie? Jak rozpoznać, że przekraczamy tę cienką granicę, po której już trudno będzie przestać? Między innymi o tym będziemy dziś rozmawiać. Proszę koniecznie zostać z nami. A w studiu nasz ekspert, terapeutka uzależnień Katarzyna Makocka-Wojsiat. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Co sprzyja temu, że w takich sytuacjach, jaką mamy teraz, sytuacji pandemii właśnie, sięgamy po ten alkohol częściej, pijemy więcej? Czy to jest tak, jak było na początku, w marcu, lęk, obawa przed zakażeniem? Czy może to na przykład tak, jak mamy teraz, że nie musimy iść do pracy, bo funkcjonujemy w systemie zdalnym?
Generalnie przyczyn nadużywania alkoholu jest bardzo dużo. I jedną z nich i najbardziej powszechną jest stres, wzrost poziomu wewnętrznego napięcia emocjonalnego, który powoduje, że w takich sytuacjach o wiele częściej sięgamy po alkohol. Alkohol kojarzy się nam ze środkiem odprężającym, relaksującym, poprawiającym samopoczucie. Wiele osób używa alkoholu właśnie w takich celach, w cudzysłowie, terapeutycznych, czyli po męczącym dniu, w sytuacjach jakiegoś takiego wewnętrznego niepokoju, stresu, wypija wieczorem odrobinę alkoholu na dobry sen i dzięki temu łatwiej zasypia, lepiej funkcjonuje następnego dnia. Gdy tego stresu jest w naszym życiu znacznie więcej, a tak się dzieje od ponad roku w naszej sytuacji, wtedy potrzeba sięgania po alkohol narasta. Ona może narastać i to rzeczywiście potwierdzają badania, które można znaleźć, oficjalne dane na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Polacy w pandemii znacznie więcej piją.
I nie tylko Polacy zresztą.
I nie tylko Polacy.
Ale to nie jest żadne pocieszenie, że nie tylko my pijemy, prawda?
Na tle innych krajów nie wypadamy może najgorzej. Z tego, co pamiętam, przed nami zdecydowanie jest Wielka Brytania, chyba Niemcy.
Ale jesteśmy w czołówce.
My jesteśmy w czołówce europejskiej od bardzo wielu lat i to nie jest powód do radości. Natomiast w pandemii dzieje się też tak, że mamy głód spotkań towarzyskich. Wiele osób pije po prostu z nudów. Nie są w stanie zagospodarować swojego czasu, zwłaszcza jeśli są ograniczeni do zamkniętej przestrzeni własnego mieszkania. Osoby przebywające na kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażeniem wirusem stanowczo powinny unikać picia alkoholu, ale to bynajmniej nie jest regułą. Z rozmów telefonicznych wynika, że ludzie ci bardzo często po to, żeby umilić sobie wieczór, sięgają po alkohol.
Poza tym wiedzą, że nie muszą się zrywać na przykład następnego dnia o 6 rano, wsiadać za kierownicę, odwozić dzieci do szkoły, docierać gdzieś tam do pracy, tylko mogą sobie właśnie nałożyć dresy. Nikt tam nie będzie im promili mierzył, prawda? Przez kamerkę tego nie widać. No i pracować. I to też sprzyja, niestety.
Jest to bardzo, bardzo istotny argument dla wielu ludzi, którzy używają alkoholu.
Poza tym takie poczucie też beznadziei. Nie wiadomo, ile to będzie. Żadnych perspektyw, tak jak pani powiedziała, spotkań towarzyskich, imprez. No kiedyś to się tak można było wyszaleć, w cudzysłowie, na różnych imprezach. Teraz jak tego brakuje, więc przyczyn jest dużo generalnie.
Przyczyn jest bardzo dużo i nie bez powodu też, znaczy zdarzyło się, jest też przyczyna ekonomiczna tego rodzaju, że sklepy, chcąc podwyższyć swoje obroty, w ostatnim okresie obniżyły ceny alkoholu. Alkohol często jest artykułem w promocji, nawet w dużych sklepach sieciowych, więc stanowi to dodatkową pokusę do picia.
Mało tego, wydajemy mniej na kosmetyczki, fryzjerów, różne eleganckie ubrania, w których chodziliśmy na imprezy. Generalnie jak galerie handlowe były zamknięte, to i zakupów było mniej. No i gdzieś te pieniądze wydajemy. A rzeczywiście badania pokazują, że w tym ostatnim roku, kiedy to na ten alkohol wydaliśmy, trochę miliardów wydaliśmy, 39, to nie jest mało. I te badania pokazują, że Polacy sięgają po alkohol droższy. Taki, na który wcześniej nie mogli sobie pozwolić. Więc to nie jest tylko piwo i to tańsze wino, ale to są takie wysokoprocentowe, droższe trunki.
Ja też myślę, gdyby zaobserwować przekrój społeczny osób, które sięgają po alkohol, to znacznie częściej teraz sięgają po alkohol ludzie, którzy pracują na eksponowanych stanowiskach, wykonują odpowiedzialne zawody. Nie wiem, nikt nie robił takich badań, natomiast przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Ciekawie byłoby sprawdzić, jak wszelkiego rodzaju służby emergencyjne sobie radzą w sytuacji pandemii z używaniem alkoholu.
Tak, pewnie będą takie badania.
Problem.
Ale też wiemy, że są bardzo zestresowani i też pewnie w ten sposób próbują się terapeutyzować, jak to pani powiedziała. To jest terapia taka w cudzysłowie oczywiście, bo to żadna terapia. Ale pytanie, czy to jest... My się usprawiedliwiamy, no bo mamy stres, no bo mamy nudę, no bo nie chodzimy na imprezy. Tylko pytanie, czy to jest niebezpieczne? Czy po prostu teraz pijemy, bo jest pandemia, jest trudna sytuacja, pandemia się skończy, wrócimy do normalności bez żadnego uszczerbku? Bo tak pewnie wiele osób myśli. Tak? Wrócimy tak normalnie bez uszczerbku?
Niektórzy wrócą. To jest, zawsze wiąże się to z ryzykiem. Używanie alkoholu zawsze jest ryzykowne. My o tym zapominamy, ponieważ picie kojarzy nam się z takim piciem okazyjnym, towarzyskim, nie mającym poważnych konsekwencji zdrowotnych ani społecznych. Natomiast picie systematyczne, nawet niewielkich ilości alkoholu, powoduje to, że organizm się do tego alkoholu przyzwyczaja. I osoba, która tam raz w miesiącu czy dwa razy w miesiącu spotykała się ze znajomymi przy okazji jakiejś imprezy, towarzysko, gdzie był alkohol, a teraz zamknięta w domu, czy częściej przebywająca w domu popołudniami, bo też nie ma gdzie wyjść, może po ten alkohol sięgać częściej i to spowoduje taki nawyk używania alkoholu i przystosowanie, takie dostrojenie się organizmu do pewnego poziomu alkoholu we krwi. I nawet jeśli nie będzie go dużo, może się zdarzyć tak, że po okresie pandemii, kiedy wszystko zostanie otwarte i będziemy mogli bez żadnego skrępowania skorzystać ze wszelkich rozrywek, spotkań towarzyskich, taka osoba nie będzie w stanie funkcjonować normalnie bez drinka przed snem, bez jakiejś tam ilości alkoholu, która będzie poprawiać jej samopoczucie.
Jak zatem rozpoznać, czy przekroczyliśmy już tę cienką granicę, za którą czai się niebezpieczeństwo, czyli o piciu ryzykownym, szkodliwym, nałogowym, już za moment będziemy rozmawiać. 22 minuty po 13. Pijemy więcej alkoholu. To niewątpliwie jeden z wielu skutków pandemii, tych negatywnych. Zresztą chyba jest więcej negatywnych. Dotyczy to, jak wspominałyśmy, nie tylko Polski, ale wielu krajów świata, ale to żadne pocieszenie. Zagraniczna prasa pisze nawet o takich happy hours, które przeniosły się z barów i pubów do mieszkań właśnie. I takie drinki pite przed ekranami laptopów i tabletów zyskały nawet własną nazwę quarantini. Quarantini, no bardzo ładnie się to nazywa. Wydaje się zabawne, ale raczej zabawne nie jest, o czym przekonuje nasz gość, terapeutka uzależnień Katarzyna Makocka-Wojsiat. No bo te happy hours, jak to happy hours, są jakieś krótkie, mijają, zaczynają się problemy, ale z drugiej strony, no wiadomo, że alkohol jest dla ludzi. Jednak niestety często jest tak, że najpierw my sięgamy po alkohol, a potem to alkohol sięga po nas. I to już brzmi naprawdę bardzo groźnie. Czy te happy hours są niebezpieczne i czym się mogą skończyć?
Uzależnienie od alkoholu rozwija się stopniowo. Rozwija się w czasie, ale na to, w jakim tempie, ma wpływ bardzo wiele czynników. O jednym już mówiliśmy, to jest systematyczność używania alkoholu. Jeśli używamy go systematycznie, to organizm na zasadzie nawyku się przyzwyczaja.
Czyli bez na przykład żadnej okazji czujemy, że musimy wypić tę lampkę czy dwie lampki wina przed snem. codziennie.
Nie czujemy, że musimy, tylko po prostu mamy taki nawyk i mówimy sobie, że to dla zdrowia. To może być cokolwiek, jakiś inny alkohol, niekoniecznie
wino. Niektórzy mówią,
że
to dezynfekuje nawet, że to tak przed wirusem nas chroni.
Jest to jedna z największych bzdur, która się pojawiła i gdzieś tam krąży w mediach, że gdzieś tam się ktoś podgrzaną whisky wyleczył z COVID-a i inne. Ludzie chwytają się tego typu informacji, ponieważ one dają im jakąś taką iluzję, nie wiem, zapanowania nad chorobą, nad pandemią. Natomiast to jest bzdura, to każde dziecko niemal wie, które obejrzało ileś tam reklam, że w przypadku przyjmowania leków absolutnie nie wolno ich łączyć z alkoholem. I w żadnej chorobie alkohol nie jest środkiem leczniczym, zwłaszcza jeśli jest nadużywany, tak? Więc to jest jakaś pomyłka. Natomiast wracając do choroby alkoholowej, to jest tak, że jeśli ktoś pije systematycznie, to sobie powiedzieliśmy, szybciej się uzależnia. Jeśli ktoś zaczyna pić w młodszym wieku, w okresie dojrzewania, a problem alkoholowy wśród nastolatków jest bardzo poważny. Problemy z używaniem alkoholu, picie ryzykowne, czy nawet możemy mówić o uzależnieniu. Wtedy też choroba rozwija się znacznie szybciej, choroba alkoholowa. Choroba alkoholowa rozwija się szybciej, uzależnienie wtedy, kiedy alkoholu używają osoby o niskiej masie ciała na przykład, osoby wyczerpane różnego rodzaju dolegliwościami innymi. To jakby alkohol podbija organizm, powoduje uzależnienie znacznie, znacznie szybciej. I teraz tak, od takiego picia czysto towarzyskiego, okazyjnego, bardzo łatwo przejść do picia ryzykownego. Jeśli ktoś jest zainteresowany, na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są takie kalkulatory, gdzie można sobie obliczyć, ile dawek alkoholu mogę wypić dziennie. I ja od razu chciałabym przestrzec, że jest to takie bardzo ryzykowne, ponieważ każdy organizm uzależnia się indywidualnie. Ogromną rolę odgrywają tutaj również czynniki takie emocjonalne, psychologiczne, bo uzależnienie to nie jest tylko i wyłącznie biochemiczna adaptacja mózgu do przetwarzania alkoholu. To jest całe olinowanie jakby tej dolegliwości polegające na nawykach emocjonalnych i społecznych. Jeśli alkohol pomaga mi uspokoić nerwy, tak, jakieś takie rozbujane emocje, jeśli jest środkiem odprężającym i pozwala mi zasnąć, jeśli poprawia mi nastrój, to ja będę miała tendencję do tego, żeby sięgać po alkohol właśnie w takich sytuacjach, których wydaje mi się, że go potrzebuję.
Czyli to są te sygnały świadczące o tym, że nasze picie nie jest bezpieczne.
Tak, jeśli na przykład mamy taki nawyk sięgania po alkohol w określonym stanie emocjonalnym, to już jest czynnik ryzyka. Jeśli pijemy go w miarę systematycznie, czyli przed snem, jeśli pierwszą myślą, która się pojawia w sytuacji jakiegoś napięcia, konfliktu, nieprzyjemnej sytuacji w otoczeniu gdzieś moim społecznym, jest myśl o tym, że po prostu napiję się i mi odpuści. To też powinna mnie taka myśl zastanowić. Kolejna sprawa. Jeśli kiedyś do tego, żeby poprawić sobie nastrój, wystarczała mi stosunkowo niewielka ilość alkoholu, to znaczy robiłam sobie drinka, siadałam przed telewizorem, przed komputerem, nie wiem, czy wypijałam go z kimś i było okej, okay.
A teraz muszę dwa albo trzy.
Albo jakieś takie bardzo wzbogacone z większą ilością alkoholu, więc to też powinniśmy uwzględnić, kiedy zastanawiamy się, na ile jesteśmy zagrożeni uzależnieniem od alkoholu.
No i jeszcze jedno, kiedy coś, mówiąc w cudzysłowie, zawalamy, prawda? Kiedy nie stawiamy się na spotkanie, kiedy jakieś obowiązki zaniedbujemy i po prostu potem jest, no mamy wyrzuty sumienia następnego dnia, ale jednak to robimy, no coś tam zawalamy. To też jest dowód na to, że to już ten alkohol sięgnął po nas, nie my alkohol.
To już świadczyłoby raczej o tym, że rozwinęło się uzależnienie, bo to nie jest jednorazowa wpadka, tak?
Że ktoś, że my urlop na żądanie, bo na przykład nie jesteśmy w stanie iść do pracy.
Dokładnie. A jeśli zawalamy coraz więcej rzeczy w naszym życiu, zaniedbujemy nasze podstawowe obowiązki z powodu nadużywania alkoholu, jesteśmy na prostej drodze do uzależnienia.
A czy my sami jesteśmy w stanie zauważyć te niepokojące symptomy? Bo wiadomo, jak jest z tym nadużywaniem. Nam się wydaje, że tylko trochę, tylko wieczorami, tylko lampka, ale tak a propos tej lampki, to znam przykład takiej osoby, która codziennie przed snem robiła sobie takiego niewielkiego drinka i uważała, że to jest bardzo bezpieczne i nawet nie miała żadnego rauszu po tym, ale kiedy trafiła do szpitala, to okazało się, że ma objawy delirium po prostu i była zszokowana, że od takiego malutkiego drinka tak się uzależniła. Czy jesteśmy w stanie sami to zauważyć, czy dopiero na przykład tak jak w tej sytuacji, dopiero lekarz może nam powiedzieć, no nie, no pani ma problem?
O wiele szybciej od nas samych zauważa to nasze otoczenie. Znaczy, problem mają ci, którzy piją w samotności, a tych w pandemii jest znacznie więcej niż kiedyś. Chyba 30% osób zmieniło swój styl picia alkoholu z ankietowanych przez PARPE w okresie pandemii. To dotyczy tego pierwszego okresu do czerwca. Były takie badania prowadzone. Z tych 30% 15% pije znacznie, znacznie więcej. Natomiast jeśli ktoś mieszka sam, to widok, nie wiem, butelek, właśnie spóźnienia do pracy, czy może niewykonywanie zleconych zadań, no bo jest sam, tak, pracuje zdalnie. To może być przyczyną jakiegoś niepokoju słusznego w tej kwestii. Natomiast o wiele wcześniej w problemach alkoholowych orientują się bliscy osoby, która alkoholu nadużywa. To oni cierpią z powodu tego, że ktoś tam czegoś nie zrobił, o czymś zapomniał, zaniedbał albo zachowywał się w sposób niestosowny, zranił, powiedział coś przykrego, wybuchł.
No bo dla otoczenia to jest normalna osoba, stąd to pojęcie dobrze funkcjonujący alkoholik. Chodzi do pracy, pięknie wygląda, zawsze zadbany, czyściutki, ogolony, czy kobieta, zawsze zadbana, elegancka. I tak bywa latami. To jest ten dobrze funkcjonujący alkoholik, tak, który nie zaniedbuje, wygląda również.
Mówi się o alkoholikach wysoko funkcjonujących.
Wysoko funkcjonujących, tak. Czyli najbliższe otoczenie jednak.
Najbliższe otoczenie zawsze. To są osoby, które najbardziej cierpią z powodu nadużywania alkoholu przez osoby ważne dla nich emocjonalnie. No ale często są też również przełożeni współpracownicy.
No po alkohol w nadmiarze sięgają i mężczyźni, i kobiety. Tylko kobiety szybciej się upijają, szybciej się uzależniają. Kobiety po prostu piją inaczej i o tym już za moment. O naszym piciu codziennym w czasie pandemii dziś rozmawiamy z terapeutką uzależnień Katarzyną Makocką-Wojsiat. Niestety pijemy więcej, a jak pokazują badania, częściej sięgają po alkohol osoby, to też są inne badania, pozostające w związkach też. Podobno, a więc piją i kobiety, i mężczyźni, ale o czym często zapominamy, kobiety upijają się szybciej. Szybciej się od alkoholu uzależniają. Dlaczego?
Przede wszystkim jest to związane z gospodarką hormonalną i ogólną taką biopsychofizyczną konstrukcją kobiety. To znaczy, kobiety znacznie gorzej radzą sobie z przetwarzaniem alkoholu. Odpowiedzialne za to procesy u kobiet działają wolniej. Ja podam taki prosty przykład, bo to nie ma co się wikłać w biochemię mózgu. Alkohol nie rozpuszcza się w tłuszczach. Kobiety mają znacznie więcej tkanki tłuszczowej niż mężczyźni. W związku z tym ten alkohol w większym stężeniu dociera do krwioobiegu w przypadku kobiet i znacznie szybciej powoduje stan upicia się. Czyli ta sama ilość alkoholu wypita przez mężczyznę i przez kobietę w przypadku kobiety będzie znacznie bardziej toksyczna. Będzie szybciej na nią oddziaływać. Kobiety też są delikatniejszej konstrukcji psychicznej. W związku z tym, jeśli sięgają po alkohol z powodów takich emocjonalnych, to nakładają się dwie rzeczy. Bardzo szybko odkrywają, że alkohol im pomaga. Mężczyźni zamieniają sobie wszystkie uczucia na złość. Kobiety natomiast w przypadku problemów emocjonalnych dzielą włos na czworo. I alkohol jest czymś, co bardzo pomaga, przynajmniej na początku, tak właśnie zastanawiać się, rozważać, kontemplować tą swoją sytuację emocjonalną. W związku z tym wydaje się im, że dzięki niemu łatwiej sobie z nim poradzą. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni piją w samotności. Mężczyźni piją towarzysko, kobiety
się ukrywają.
No właśnie,
mężczyźni potrzebują towarzyszy. Rzeczywiście, do sąsiada pójdę gdzieś tam, żeby nie samemu. A kobietom to nie przeszkadza, potrafią same.
To nawet nie chodzi o to, że nie przeszkadza. Kobiety nadal, większość kobiet wstydzi się nadużywania alkoholu.
Więc to jest kwestia wstydu. Mhm.
Znacznie częściej, chociaż w grupie młodych kobiet do 30 roku życia powszechnie obserwuje się obecnie z kolei męski styl picia. Czyli takie upijanie się dużymi ilościami alkoholu do nieprzytomności, do urwanego filmu, mocnego alkoholu. Tak. Więc to są jakby dwie takie różne kategorie. Kobiety, które obawiają się o to, by nie było plotek na ich temat. Jakby dbają o swój wizerunek społeczny. Tak. Będą raczej wybierały picie w samotności, takie właśnie wieczorami, przed snem, po to, żeby następnego dnia się obudzić i móc normalnie funkcjonować, udawać, że u mnie wszystko w porządku.
Czyli szybciej się upijają, ale też szybciej się uzależniają od alkoholu.
Tak, zdecydowanie tak. No, dobra wiadomość jest tylko taka, że w momencie, kiedy kobiety podejmują leczenie, to są w tym leczeniu bardziej konsekwentne i łatwiej sobie radzą z uzależnieniem niż mężczyźni. Jeśli już podejmą decyzję, to bardzo starają się wytrwać w trzeźwości.
Specjaliści też zwracają uwagę, że alkohol działa na kobiety bardziej destrukcyjnie niż na mężczyzn. To oczywiście jest niesprawiedliwe, jak wiele rzeczy, ale no warto wiedzieć. Dlaczego?
Dlatego, że alkohol jest przyczyną wielu takich niekontrolowanych zachowań i ryzyko w przypadku kobiet jest znacznie większe niż w przypadku mężczyzn. Nawet w sytuacji, kiedy dochodzi chociażby do przypadkowego seksu, no takich przygodnych kontaktów seksualnych, tak. Kobieta może paść ofiarą przemocy seksualnej, ofiarą gwałtu. Ona będzie ponosić jakby konsekwencje i nie spotka się ze zrozumieniem społecznym, wyjaśnijmy sobie. Raczej będzie traktowana jako osoba, która pod wpływem alkoholu po prostu zachowywała się bardzo niewłaściwie, tak. Alkohol też, kiedy... To trzeba jakby alkohol zderzyć z wizerunkiem społecznym kobiety. Mężczyzna, kiedy pije, ojciec, głowa rodziny, no to po prostu jest alkoholikiem, jest uzależnionym. Kobieta, kiedy nadużywa alkoholu, jest wyrodną matką, żeby nie sięgać po inne rzeczy będące epitetami, tak, wyzwiskami po prostu. I to jest, z tego wynika, że społeczeństwo bardzo surowo osądza pijące kobiety.
Stąd taka dbałość o ten kamuflaż, żeby to zatuszować jak najbardziej.
Tak.
Dbałość o to wysokie funkcjonowanie to jest w przypadku kobiet też większe, prawda?
Tak, zdecydowanie tak. Większość kobiet nadużywających alkoholu ukrywa ten fakt tak długo, jak to możliwe.
Nawet przed najbliższymi.
Nawet przed najbliższymi. W naszej praktyce zawodowej bardzo często mamy do czynienia z tym, że wniosek o leczenie przymusowe osoby uzależnionej w przypadku kobiet bardzo często jakby spływa od strony dziecka, że dzieci dorastające, dorosłe, zatroskane zdrowiem, dobrem rodzica, mamy, składają taki wniosek, ponieważ nikt poza nimi nie dostrzega tego problemu, a one będąc w bliskiej relacji emocjonalnej dostrzegają to, co się dzieje.
Naprawdę, był taki przykład bardzo znanej aktorki, która też koledzy z planu przez wiele lat, to był serial, jakiś tasiemiec ciągnący się latami, no wiadomo o kogo chodzi. Też nikt o tym nie wiedział. Bardzo, bardzo późno właśnie to chyba córka zasygnalizowała, to potwierdza to, co pani mówi. No niestety nie było już za późno na ratunek i nikt nie był w stanie pomóc, ale ten kamuflaż, rzeczywiście to ukrywanie trwało latami. Było tak dobre, że nawet ludzie z najbliższego otoczenia zawodowego nie zorientowali się, że może być jakiś problem. A za moment o tym, jak alkohol działa na organizmy młodych ludzi, którzy w pandemii też piją więcej. Prawie 73% ankietowanych deklaruje, że w czasie pandemii pije alkohol. Tych badań oczywiście jest bardzo dużo, możemy sięgać, przebierać, ale No, ja akurat te, które tutaj przytaczam, mówią o tym, że po ten alkohol sięgają głównie osoby pozostające w związkach, rzadziej te samotne. A co ciekawe, ta badana grupa samotnych to młodzi ludzie tacy poniżej 25 roku życia. I cóż, siedzą w domach, nie mają kontaktów z rówieśnikami, nie chodzą do pubów, klubów, nie przebywają w akademikach, więc mniej imprezują i mniej piją, tak wskazują badacze. Pytanie do naszego gościa, terapeutki uzależnień Katarzyny Makockiej-Wojsiat. To może być jeden z nielicznych plusów pandemii, że ci ludzie piją mniej, czy to po prostu takie badania akurat niekoniecznie miarodajne?
Nie mamy dostępu do pełnego wachlarza badań. W zasadzie one są zawsze prowadzone na jakichś tam niewielkich populacjach osób, które są ankietowane. Ta brzmi wiarygodnie. Ta brzmi wiarygodnie. Generalnie ludzie więcej piją. O tym świadczy sprzedaż alkoholu rosnąca, więc coś z tym alkoholem musi się dziać. Więcej też biorą leków antydepresyjnych i uspokajających, bo sprzedaż tych leków bardzo, bardzo zwyżkuje od czasów pandemii. Ale jeśli młodzież jest ludzie do 25 roku życia, tak, czyli studenci, młodzież i młodzież starsza piją mniej, to można by się było tylko z tego cieszyć. Natomiast z obserwacji wiem, że gdzieś tam ta młodzież próbuje się spotykać, że nie są w stanie funkcjonować zamknięci w czterech ścianach i siedzieć cały dzień przed komputerem, więc starają się spotykać w małych grupach, urządzać imprezy i wtedy te imprezy mają taki charakter kompletnego odreagowania z kolei, żeby się nacieszyć, nachapać
na
się,
zapas.
Na zapas, napić za wszystkie czasy, nabawić, żeby starczyło na trochę dłużej. Pytanie, czy takie picie alkoholu nie będzie miało w przyszłości znacznie gorszych konsekwencji. W przypadku młodych ludzi, którzy są teraz w bardzo ważnym okresie swojego życia, oni powinni jak najbardziej rozwijać swoje kontakty społeczne. Czy to przez pracę, przez uczenie się, studiowanie, różnego rodzaju aktywności, wspólne spędzanie czasu. To jest taki moment w życiu każdego człowieka, w którym buduje relacje społeczne. Jeśli na początku jakby cały kapitał, który dostajemy na życie, on jest z domu rodzinnego, z tego, jakie tam obowiązują zasady, wartości i tak dalej, jakie są relacje między rodzicami. I tutaj, jeśli rodzice nadużywają alkoholu, no to ja jestem poszkodowana i w to dorosłe swoje dojrzałe życie wchodzę z wieloma poważnymi brakami, deficytami, tak? Ale kolejny etap w moim życiu to jest etap, w którym spotykam się z innymi ludźmi, w którym buduję relacje społeczne, uczę się funkcjonować w grupie, poznaję swoją pozycję, swoje talenty społeczne. I teraz osoby, które są uziemione w domu przed ekranami komputerów, nie mają kontaktów towarzyskich, cierpią z bardzo wielu powodów. Ja nie wiem, czy może mają taką tendencję do sięgania po alkohol, ale wydaje mi się, że w przypadku tej grupy alkoholizm może nie jest problemem wiodącym, a znacznie poważniejszym będzie depresja i problemy w relacjach rówieśniczych.
Tak, to już o tym mówią specjaliści niestety. No ale wracając do tego naszego tematu, generalnie dorośli Polacy w czasie pandemii nadużywają alkoholu, nie ulega to wątpliwości. Czemu sprzyja i to życie w izolacji, brak obowiązku stawiania się w pracy wcześnie rano, odwożenia, przywożenia dzieci ze szkoły, no i jeszcze obawa przed zakażeniem, utratą dochodów i w ogóle niepewną przyszłością. Powodów jest bardzo wiele. Jak zatem sobie radzić z tym wszystkim bez alkoholu? Co zamiast?
Powiedziałabym, że rozmowa. Żeby postarać się ten czas, skoro już jesteśmy zamknięci w takich małych grupach, na nowo odkryć
swoją rodzinę. Tu kolega podpowiada, że nie da się, a jednak się da.
Nie da się rozmawiać? Da się rozmawiać.
Nie, że nie da się bez alkoholu. Takie trudne czasy mamy.
Czy może tak? Na ten temat to powinni się wypowiedzieć ludzie, którzy są we wspólnotach anonimowych alkoholików i często tej abstynencji mają po 20-30 lat i więcej. I żyją i wychowują swoje dzieci w ten sposób.
Są zadowoleni.
I są bardzo zadowoleni, szczęśliwsi i o dziwo radzą sobie o wiele lepiej w wielu trudnych sytuacjach społecznych niż osoby, które sięgają wtedy po alkohol. Więc może jakiś inny gość byłby w stanie lepiej odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast co my jeszcze możemy zrobić? Bo to jest powrót do takich dawnych aktywności, tak? My się odzwyczailiśmy, nasze życie jest organizowane z zewnątrz, zrobiliśmy się tacy z zewnątrz sterowni. I rzeczywiście, jeśli ktoś nam nie układa harmonogramu dnia, tak, jeśli sami decydujemy o swojej pracy, o tym, co w tym domu będziemy robić, to jest nam gubimy trudno. Gubimy się, siedzimy, mija ileś tam godzin i okazuje się, że nic nie zrobiliśmy.
No i jest frustrowani jesteśmy i wtedy głupie rzeczy robimy.
Na przykład sięgamy po alkohol, żeby się uspokoić i o tym nie myśleć. Natomiast warto odkryć na nowo rodzinę, odkryć swoje relacje. Ja przyznaję się, że w okresie pandemii przeczytałam wszystkie książki, które czytałam jako osoba młoda, studiująca. One po prostu gdzieś tam były w domowej bibliotece zakurzone. I kiedy nie można było nigdzie wyjść, zająć się niczym takim innym, no, żadną rozrywką, żadnymi dodatkowymi zajęciami, odświeżyłam sobie bibliotekę. Warto też przypomnieć sobie, co lubiliśmy robić. Ale taką rzeczą najważniejszą w tym wszystkim jest zaprowadzenie wewnętrznej dyscypliny. Takiej łagodnej dyscypliny. My o tym zapominamy, że to, co porządkuje, że porządek wszechświata zaczyna się od własnego pościelonego łóżka. Żeby od siebie wymagać w tej sytuacji, kiedy tak naprawdę nic z zewnątrz nas nie mobilizuje do tego, żeby jakoś tam bardziej zatroszczyć się o swój wygląd, wyjść, coś zrobić, gdzieś się pokazać, coś załatwić. Wszystko robimy przez internet, siedzimy w dresie. Więc warto popatrzeć na siebie jak na istotę taką twórczą, która ten czas pobytu w domu, niemożność korzystania z różnego rodzaju rozrywek może poświęcić na coś pożytecznego.
Do czego zachęca terapeutka uzależnień Katarzyna Makocka-Wojsiat. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
No i wysiłek fizyczny. Teraz szufla challenge. Zapraszamy. Pomagajmy sąsiadom odśnieżać i sami też odśnieżajmy. To naprawdę...
Dzisiaj jakiś uroczy mężczyzna wypchnął mnie na parkingu, bo nie mogłam wyjechać spod domu, za co chciałabym mu bardzo serdecznie podziękować.
No, bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień.